Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o krótkołańcuchowych kwasach tłuszczowych, w tym szczególnie o maślanie sodu, o jakim już w latach 90. XX wieku wiedziano, że poprawia odżywienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, powodując większe przyrosty masy ciała, także poprawiając kondycję fizyczną. Nawet w 2010 roku odbyło się w Łodzi spotkanie grupy ekspertów w dziedzinie fizjologii, gastroenterologii, także chirurgii gastroenterologicznej, mające na celu ocenę klinicznej wartości zastosowania jednego z preparatów maślanu sodu u chorych z chorobami jelit. Kwas masłowy, jak powiedziałam, zaliczany jest do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych od angielskiej nazwy skrót SCFA, jednak główną substancją dostarczającą energii komórkom nabłonka jelitowego. Wytwarzanie kwasu masłowego przez niektóre drobnoustroje w okrężnicy stały się także powodem prowadzenia dalszych badań nad fizjologiczną rolą kwasu masłowego w przewodzie pokarmowym, z możliwością praktycznego wykorzystania nie tylko w leczeniu stanów zapalnych jelit, ale także w profilaktyce. W jelicie grubym kwas octowy, propionowy i masłowy stanowią około 83% wszystkich krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, których całkowite stężenie w świetle jelita wynosi od około 60 do 150 mmol na kilogram, przy czym proporcje poszczególnych kwasów, propionian, maślan, występują 60 do 25 i 15. Dobowe wytwarzanie tych kwasów w jelicie grubym zdrowego człowieka wynosi około 300 do 400 mmol, a fizjologiczne stężenie kwasu masłowego w treści jelita grubego człowieka waha się w granicach od 1 do 10 mmol na litr. Kwas masłowy, jak mówiłam, jest zaliczany do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, jest rozpuszczalną w wodzie oleistą cieczą o silnym i nieprzyjemnym zapachu zjełczałego masła, podczas gdy maślan sodu jest solą sodową kwasu masłowego, charakteryzującą się stałym stanem skupienia, większą stabilnością cząsteczki i znacznie mniej przykrym zapachem niż sam kwas masłowy. Dzięki temu maślan znalazł zastosowanie w badaniach nad mechanizmami działania tychże kwasów i także w praktyce jako preparat mlekozastępczy, także dodatek do pasz dla zwierząt oraz suplement diety w żywieniu człowieka. W roztworze wodnym maślan sodu łatwo dysocjuje do kwasu masłowego, jaki jest obecny w mleku, w maśle, w przetworach mlecznych, a także zaliczany jest do składników decydujących o smaku serów, chociaż występuje w niewielkich ilościach, podobno niewystarczających do uzyskania korzystnego efektu w jelicie cienkim i grubym człowieka. Okazuje się, że także zwiększenie stężenia kwasu masłowego w pokarmie nie rozszerza obszaru jego oddziaływania, a jedynie ma być związane z nasileniem nieprzyjemnego zapachu. Podany doustnie, zewnętrznie kwas masłowy, niezależnie od dawki, jest jednak natychmiast wychwytywany i wykorzystywany tylko przez nabłonek górnej części odcinka przewodu pokarmowego. Niewielkie ilości kwasu masłowego na drodze przemian biochemicznych mogą być wytwarzane także w niektórych narządach. Warto pamiętać, że kwas masłowy jest obecny, jak już powiedziałam, zwłaszcza w mleku i jego przetworach, także w maśle, które kiedyś było tak niedoceniane, w serach twardych, produktach fermentowanych, takich jak kiszona kapusta, ogórki. Jednak podobnie jak w mleku i przetworach, podobno zawarte tam ilości kwasu masłowego są zbyt małe, nie mogą mieć większego wpływu na nabłonek jelita cienkiego i grubego. Chociaż wykazano, że kwas masłowy w przewodzie pokarmowym jest także wytwarzany przez drobnoustroje znajdujące się w jelicie grubym, głównie przez bakterie, które fermentują cukry, takie jak Clostridium, Eubacterium, Fusobacterium, a także inne, które wykorzystują do fermentacji tak zwane niestrawne węglowodany i oligomery o różnym stopniu polimeryzacji. Do tychże niestrawnych węglowodanów pochodzenia roślinnego należą skrobia obecna w ryżu, także nieskrobiowe polisacharydy w prebiotykach, takich jak inulina, i w alkoholach jak sorbitol czy mannitol. Do wewnętrznych, czyli endogennych, niestrawnych węglowodanów naliczane są także mucyny, oligosacharydy mleka, zwłaszcza istotne źródła kwasu masłowego jest u niemowląt i noworodków, ponieważ mleko kobiece nie zawiera kwasu masłowego. W wyniku fermentacji bakteryjnej powstają z tego kwasu kwas octowy, propionowy i masłowy i w znacznie mniejszych ilościach inne, takie jak mlekowy, sukcynylowy czy kapronowy, a także dwutlenek węgla i wodór. Udział fermentacji białka pokarmowego w wytwarzaniu tychże krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych jest mały i sięga około 5% kwasów wytwarzanych w okrężnicy. W jelicie grubym kwas masłowy powstaje głównie w wyniku rozpadu pewnych substancji, w tym określanych jako pentozy. Kwas glukonowy może być prebiotykiem, który wybiórczo pobudza wytwarzanie maślanu, a najbogatszymi źródłami tego kwasu, jak już wspominałam, wymieniana jest oporna skrobia, owies i otręby pszenne. Przy czym oporna skrobia znajduje się jeszcze w takich pokarmach jak częściowo zmielone ziarna zbóż, nasiona, surowe ziemniaki, zielone banany, warzywa i także skrobia z dużą zawartością amylozy. U człowieka źródłem kwasu masłowego w jelicie grubym, jeszcze raz przypominam, są niestrawione węglowodany pokarmu, czyli takie, które nie ulegają rozkładowi w żołądku i w jelicie cienkim z powodu niskiej strawności właśnie składników tychże pokarmowych. Według badań najbogatszym źródłem, przypominam, jest, i to trzeba pamiętać o zawartości i planowaniu diety, owies, otręby pszenne, dlatego spożywanie tych pokarmów, także zmielonych ziaren zbóż, nasion, warzyw ma bardzo ważne znaczenie, aby dostarczać także bakteriom pokarm, żeby same one wytwarzały tenże kwas masłowy. Fizjologicznie kwas masłowy działa na organizm poprzez bezpośredni wpływ na florę jelitową, ale także ścianę przewodu pokarmowego, a pośredni wpływ po jego wchłonięciu do krwi wpływa również na narządy i tkanki poza przewodem pokarmowym. Skład drobnoustrojów wchodzących w skład flory jelitowej także ma duże znaczenie w utrzymaniu prawidłowej struktury i funkcji jelita wraz ze szczelnością nabłonka jelitowego, co chroni organizm przed przewagą drobnoustrojów chorobotwórczych. W kontekście właśnie tej szczelności czy integralności bariery jelito-krew i funkcji barierowej nabłonka warto również wspomnieć o korzystnym wpływie maślanu na wytwarzany przez błonę śluzową śluz, określany także płaszczem śluzowym. Kwas masłowy stanowi materiał energetyczny dla prawidłowych komórek nabłonka jelita, a także wywiera wpływ odżywczy na błonę śluzową jelita, co jak podkreślano zmniejsza nasilenie objawów biegunkowych i to różnego pochodzenia, a także przywrócenie tejże integralności strukturalnej i czynnościowej jelita, a także prawidłowej perystaltyki, motoryki przewodu pokarmowego. Ponadto kwas masłowy zwiększa wchłanianie sodu i wody w jelicie, przyspiesza regenerację zniszczonych komórek nabłonka jelitowego, wykazuje działanie przeciwzapalne, chroniąc przed przedostawaniem się bakterii z jelita do krwiobiegu. Niedobór kwasu masłowego w przewodzie pokarmowym może w związku z tym powodować różnego rodzaju zaburzenia funkcjonowania błony śluzowej, to zarówno jelita cienkiego, jak i grubego. Niedostateczne stężenie kwasu masłowego w świetle jelita prowadzi do niedoborów energetycznych w komórkach błony śluzowej jelita grubego, nazywanych kolonocytami, co w konsekwencji prowadzi do upośledzenia procesów regeneracji nabłonka i brak szczelności. Badania wykazały, że kwas masłowy ma wiele interesujących z punktu widzenia gastroenterologii właściwości i możliwości zastosowania klinicznego, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w takich jednostkach chorobowych dość trudnych do leczenia, jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba leśniowskiego krona, zespół jelita drażliwego, a także zapalenie zbiornika jelitowego, zapalenie jelita operacyjnie wyłączonego z pasażu, także w stanach zapalnych jelit po radioterapii czy chemioterapii, a także w stanach po odcinkowej resekcji, czyli wycięciu odcinków, czy to jelita grubego, czy cienkiego. Kwas masłowy podany doustnie w formie kwasu czy maślanu jest substancją o bardzo niskiej toksyczności, będąc, jak wspomniałam, wychwytywany natychmiast i wykorzystywany przez nabłonek górnego odcinka przewodu pokarmowego, dlatego praktycznie nie dociera on poza żołądek i dwunastnicę, także nawet poważne zwiększenie dawki nie poszerza jego aktywności, dlatego początkowo przeszkodą w praktycznym zastosowaniu tego kwasu, poza jego przykrym zapachem, był szybki metabolizm uniemożliwiający dotarcie kwasu masłowego do dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Problem został rozwiązany dopiero wraz z opracowaniem technologii mikrootoczkowania kwasu, czyli schronienia go w otoczce lipidowej. Odpowiedni dobór tłuszczy użytych do stworzenia tejże otoczki umożliwił dostarczanie maślanu do jelita, zarówno cienkiego, jak i grubego, przy niewielkiej utracie jego podczas przechodzenia przez początkowe odcinki przewodu pokarmowego. Nowoczesna technologia mikrootoczkowania umożliwiła więc ochronę maślanu sodu w żołądku i dwunastnicy wraz z wykorzystaniem go do dalszych zmienionych, zwłaszcza chorobowo, odcinkach przewodu pokarmowego, szczególnie chodzi o jelito grube. Mikroglanurki przechodzą z pokarmem do jelita cienkiego, dalej do grubego, gdzie uwalniają kolejne ilości maślanu sodu. Skład takiej mikrogranulki jest tak dobierany, aby proces uwalniania tego maślanu sodu odbywał się na całej długości jelita cienkiego i grubego. Po odpowiednich badaniach uznano kliniczną przydatność kwasu masłowego i jego soli do stosowania dietetycznego osób z chorobami zapalnymi jelit i za chwilę opowiem o zastosowaniu preparatów maślanu sodu. Preparaty maślanu sodu powinny być stosowane w zaburzeniach flory jelitowej, a także w wszelkich innych sytuacjach niedoboru krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Biologiczne działanie maślanu sodu polega, jak wspomniałam, na dostarczeniu energii dla komórek błony śluzowej jelita grubego, nazywanych kolonocytami, z poprawą szczelności nabłonka, a także nasileniem procesów gojenia, czyli regeneracji nabłonka jelitowego, co uzasadnia stosowanie preparatów maślanu-sodu w stanach przebiegających z uszkodzeniem ściany jelita czy nabłonka jelitowego, zwłaszcza w przebiegu już wspomnianych chorób jelit, zwłaszcza nieswoistych chorób zapalnych, takich jak wrzedziejące zapalenie jelita grubego czy wymieniona także choroba leśniowskiego Crohna. Maślan sodu na poziomie nabłonka prowadzi nie tylko do regeneracji, przyspiesza gojenie powstawałych uszkodzeń, co jest bardzo ważne, także ma działanie przeciwzapalne w obrębie błony śluzowej i powoduje obniżenie związków prozapalnych, czyli cytokin. Maślan sodu polecany jest także do leczenia biegunek i to niezależnie od ich etiologii. Od przyczyn, prócz przeciwzapalnego i odżywczego wpływu na śluzówkę jelita, zmniejsza nasilenie biegunki poprzez regenerację, jak już powiedziałam, wchłaniania, ale także normalizację flory bakteryjnej. Wpływ na regenerację błony śluzowej jelita i normalizację procesu wchłaniania, ale także poprawę ruchów robaczkowych jelit uzasadnia także stosowanie tego kwasu czy maślanu sodu przy różnego rodzaju zabiegach resekcyjnych, czyli wycięciach części przewodu pokarmowego, ale także u chorych z chorobą uchłkową jelit, jaka obecnie uznawana jest za chorobę cywilizacyjną, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, gdzie szacuje się, że około 2/3 aż populacji w podeszłym wieku jest dotkniętych chorobą uchyłkową jelit spowodowaną zazwyczaj stosowaniem diety z niską zawartością włókna roślinnego, czyli wspomnianych już otrąb, które przypominam są bardzo bogatym źródłem kwasu masłowego, ale także preparatów mleka. Preparaty kwasu masłowego powinni przyjmować więc nie tylko chorzy leczeni z powodu choroby uchyłkowej, ale po przebytym zapaleniu tychże uchyłków, po operacjach perforacji, czyli przedziurawienia uchyłku, zalecany jest także kwas masłowy czy maślan sodu profilaktycznie każdemu choremu, u którego kiedyś nawet stwierdzono obecność tychże uchyłków. Skuteczność stosowania maślanu sodu w leczeniu uchyłkowatości jest związana z jego wielokierunkowym działaniem, nie tylko poprzez poprawę odżywienia, ale także fizjologiczne pobudzenie regeneracji komórek błony śluzowej, działanie, jak już mówiłam, przeciwzapalne. Ponadto ważne znaczenie ma również regulacja ruchów robaczkowych albo perystaltyki jelit i wspomniany korzystny wpływ na funkcję bariery jelitowej, zmniejszając ryzyko przenikania bakterii z przewodu pokarmowego do krwi i związanych z tym różnego rodzaju powikłań. Wzbogacanie diety w kwas masłowy jest więc wskazane na wszystkich etapach choroby uchyłkowej, począwszy od profilaktyki zalecanej w uchyłkowości poprzez chorobę objawową uchyłkową, jaka charakteryzuje się bólami w lewym dole biodrowym, zmianą rytmu wypróżnień, wzdęciami, aż po wspomaganie leczenia powikłanej choroby uchyłkowej potwierdzonej badaniami dodatkowymi, czyli zarówno endoskopią, biochemicznymi czy obrazowymi. Za chwilę jeszcze opowiem o innych wskazaniach do zastosowania maślanu sodu. Zadaniem dopadania maślanu sodu jest także profilaktyka i leczenie zespołu jelita drażliwego. Maślan sodu, jak już mówiłam, poprawia unormowanie motoryki przewodu pokarmowego, zwiększa szczelność błony śluzowej, wpływając na skład mikroflory jelitowej, co jest korzystne w tejże chorobie, czyli jelicie drażliwym. Uznano, że nie ma przeciwwskazań do wzbogacenia diety w kwas masłowy u osób z chorobami także nowotworowymi przewodu pokarmowego. Dane z badań i piśmiennictwa podkreślają pozytywny wpływ maślanu sodu na komórki nowotworowe jelita grubego, polegający na nasileniu ich apoptozy. Ja już wspominałam, apoptoza to jest zaprogramowana śmierć komórki uszkodzonej nowotworowo albo zakażonej wirusem. Uzasadnione jest więc stosowanie maślanu w profilaktyce przeciwnowotworowej, tym bardziej, że właśnie tenże maślan ma pobudzać tąże apoptozę i to zarówno przeobrażonych nowotworowo, jak i jeszcze nieprzeobrażonych nowotworowo komórek rakowych. W hodowlach tkankowych wykazano hamowanie wzrostu tychże komórek nowotworowych pod wpływem maślanu. Jego aktywność przeciwnowotworowa ma polegać na hamowaniu cyklu komórkowego, pobudzeniu różnicowania komórek nowotworowych wraz z tym, że pobudzeniem, jak już mówiłam, apoptozy w uszkodzonych komórkach jelita grubego, czyli kolonocyta. Podkreślone jest także wzbogacanie maślanu sodu w diecie osób starszych ze względu na zmniejszone wytwarzanie kwasu masłowego w jelitach, zwłaszcza w jelicie grubym w starszym wieku. Obniżający się poziom kwasu masłowego w świetle okrężnicy może prowadzić do osłabienia zdolności regeneracyjnych i obronnych błony śluzowej jelita. Wskazaniem do wzbogacenia diety maślanem sodu są także inne choroby i zaburzenia przebiegające z osłabieniem funkcji obronnych błony śluzowej jelit, regeneracyjnych, różnego rodzaju zaawansowane choroby ogólnoustrojowe, zwłaszcza przebiegające z nasilonym katabolizmem, wyniszczeniem, czyli kacheksją, przede wszystkim nowotworową, ale także tam, gdzie procesy zaburzające odporność powstają w przebiegu leczenia lekami immunosupresyjnymi czy przewlekłym leczeniem sterydami w zespołach niedoboru odporności. We wszystkich przypadkach oprócz odżywczego wpływu maślanu ważne znaczenie ma także działanie na procesy krwiotwórcze. U chorych cierpiących na nieswoiste choroby zapalne jelit, zwłaszcza w stanach po przebytych resekcjach jelit, obserwuje się różnego stopnia niedobory żywieniowe, nasilenie których jest różne w zależności od jednostek chorobowych oraz nasilenia zmian zapalnych, co związane jest ze zmniejszonym spożyciem albo nasiloną utratą, upośledzeniem wchłaniania poszczególnych składników pokarmowych w zmienionych chorobowo jelitach. Chorzy mający niedowagę, także niski poziom białka we krwi, chorzy, którzy nie tolerują laktozy albo cierpią na anemię, mają także niedobory witamin, szczególnie grupy B i mikroelementów. Najczęściej występują niedobory witamin z grupy B, zwłaszcza B12, witamin, które są rozpuszczalne w tłuszczach, czyli D, E, A, K, kwasu foliowego, także niedobory żelaza, wapnia, magnezu, cynku, co dotyczy także właśnie kwasu masłowego, który nawet pobrany z pożywieniem, jego stężenie w świetle jelita spada i ma być związane z obniżonym wytwarzaniem przez mikroflorę okrężnicy zdolną do wytwarzania tego kwasu masłowego, zmniejszonym spożywaniem składników pokarmowych. Przy średnim wytwarzaniu treści jelitowej, która jest oceniana 3 do 4 litrów na dobę, oszacowano, że przyjmowanie 300 mg maślanu na dobę pozwala uzyskać wyższe stężenie, czyli minimalne stężenie fizjologiczne, jest dawką, którą można uznać także za profilaktyczną. U chorych, u których zapotrzebowanie na maślan jest większe, lekarze mogą zdecydować oczywiście o zwiększeniu dawki dobowej. Zaleca się spożywanie tychże preparatów maślanu sodu po posiłku z uwagi na podwyższoną aktywność ruchową jelit, żołądka, a także aktywność wydzielniczą trzustki, co pozwala usprawnić transport tychże mikrogranulek suplementów maślanu sodu wzdłuż jelita i sukcesywne uwalnianie tegoż kwasu masłowego przez lipazy soku trzustkowego. Preparaty maślanu sodu powinny być według zaleceń stosowane przynajmniej 3 miesiące w celu uzyskania pełnego efektu fizjologicznego, po czym oczywiście lekarz może zadecydować o dalszym leczeniu albo zmniejszeniu dawki preparatu. Efekt działania maślanu jest odwracalny i stopniowo ustępuje po zaprzestaniu podawania, przy czym warto pamiętać, jak już mówiłam, nie tylko o wymienionych jednostkach chorobowych, ale zwłaszcza u ludzi w starszym wieku, gdzie często występują niedobory tychże krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, co związane jest ze stanami zapalnymi, także, jak już mówiłam, w przebiegu leczenia, czy to przeciwnowotworowym, czy innym. Szczególnie silny efekt odżywczy maślanu uzasadnia stosowanie go zwłaszcza u osób przewlekle chorych, wyniszczonych, tym bardziej, że według badań brakuje skutków ubocznych działania i działań niepożądanych. Kwas masłowy czy maślan sodu ma bardzo niską toksyczność, dlatego te preparaty maślanu sodu mogą być stosowane we wszystkich grupach wiekowych bez istotnych przeciwwskazań, poza niestety pewnymi preparatami, które zawierają w swoim składzie dwutlenek tytanu. On jest używany do barwienia osłonki. W Chemical Research in Toxicology opublikowano niedawno informację, że dwutlenek tytanu jest szkodliwy dla zdrowia. Przenika do błon komórkowych, jądrowych, uszkadza struktury DNA. Podobnie w Turynie badacze z Uniwersytetu odkryli, że pewna forma tego związku podatna na działanie promieniowania ultrafioletowego staje się toksyczna, powodując powstawanie zmian nowotworowych, co doprowadza do neurodegeneracji i działania neurotoksycznego. Niestety dwutlenek tytanu uznawany jest za bezpieczny w Unii, oczywiście do pewnego poziomu, ale ponieważ jest on dodawany do wielu leków, ale także do takich produktów jak guma do żucia, czy jakieś tam drażetki, niektóre galaretki, nawet jest w środkach przeciwbiegunkowych, w niektórych suplementów wapnia i magnezu, czy też właśnie w niektórych suplementach maślanu sodu, kumulowanie się tego dwutlenku tytanu może być niebezpieczne. Także jest on dodawany do niektórych suplementów probiotycznych. Dlatego stosując oczywiście najlepiej w porozumieniu z lekarzem te preparaty, suplementy maślanu sodu, one są o różnych nazwach, warto zwrócić uwagę na tenże dodatek, który no nie wiadomo dlaczego jest dodawany jako już toksyczny, zwłaszcza do barwienia tychże osłonek. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o maślanie sodu stosowanym w różnego rodzaju chorobach zapalnych jelit. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.